Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Niezależnie od tego, czy jesteście teraz w pracy, w podróży, czy może biegacie, albo właśnie kręcicie sobie na jakąś fajną wycieczkę rowerową, bardzo miło mi Was powitać, zwłaszcza, że ten odcinek dla wielu osób jest tym odcinkiem wyczekiwanym. Chyba jeszcze nigdy wcześniej nie dostałem tylu wiadomości. Kiedy odcinek z... No właśnie, kiedy odcinek z człowiekiem, który tworzy sporą część polskiego kolarskiego YouTube'a, który testuje, sprawdza, dzieli się opiniami i robi coraz lepsze materiały wideo. Muszę przyznać, że bardzo podoba mi się estetyka, w której tworzy swoje materiały, bardzo podoba mi się dobry dobór podkładów muzycznych, dźwiękowych, jakkolwiek je nazwiemy. Podoba mi się to, że jest to człowiek, który jest zaangażowany w pełni w tworzenie tego kolarskiego medium. Dzisiaj w odcinku Jan Piątkiewicz. Zapraszam.
Jan Piątkiewicz, współtwórca Bike Show CC. W tym momencie na pewno mam rowerów 3,5, tak bym powiedział. Ale to się ciągle zmienia. W moim przypadku liczba rowerów nigdy nie jest stała, bo ciągle się zmienia. Jestem, przyznaję, typem osoby, która po prostu znajduje radość w zmienianiu rowerów. Ale w tym momencie mam 3,5 roweru, bo jeden jest niekompletny.
Czy to są wszystko szosy, czy MTB jeszcze gdzieś tam się
jest do podziału? Gravel, drugi prawie gravel, jest szosa, która jest niekompletna i jest single speed, który jest takim ni to szosą, ni to gravelem. Mhm. Ale nie mam żadnego MTB-ka, fakt.
No to czas to zmienić.
No nie, już chyba na razie nie mam na to czasu po prostu. Ja jestem wbrew temu szaleństwu rowerowemu, jestem pragmatykiem, czyli mam rowery, na których mam czas jeździć.
Cześć, Janku.
Cześć, witam cię.
Kiedyś zapytałem ludzi na Instagramie, na profilu podcastu rowerowego, zapytałem ludzi, z kim powinienem nagrać. Jan Piątkiewicz i Bike Show były w co drugiej sugestii.
To ciekawe, bo znaczy też fajnie, że znaczy fajnie, ciekawie, że ludzie patrzą na to, że Jan Piątkiewicz Bike Show, a nie dobre rowery, bo zauważyłem, że jeszcze istnieje dość duża grupa ludzi, która kojarzy mnie z tym poprzednim, znaczy z tym pierwszym, dużym kanałem, czyli z dobrymi rowerami, ale w sumie fajnie, że ludzie pytają o Jana Piątkiewicza z Bike Show, no w ogóle fajnie, że pytają o Jana Piątkiewicza, jeżeli ktoś chcieliby usłyszeć, patrząc po tym, że słyszą mnie 3 razy w tygodniu na YouTubie, a jednak to nie wszystko.
To jest jakby medialny hardcore. 3 razy w tygodniu wypuszczasz wideo od 2 lat?
No na Bike Show tak, a jeszcze weź poprawkę właśnie, że dochodzą do tego dobre rowery, gdzie 8 filmów w miesiącu jest.
Czyli... Dobra, ale czekaj, dobre rowery ciągle działają?
Tak, tak. No. Czyli tak naprawdę żyją trochę tak siłą rozpędu, bo ja nie ukrywam, że nie mam po prostu czasu, a Bike Show też jest naszą marką, którą tak odbudujemy od A do Z, więc nie da się ukryć, jest takim kluczowym projektem dla mnie, ale dobre rowery dalej 8 filmów w miesiącu tak naprawdę tam znajdziesz. One są zupełnie inne i do innej grupy docelowej, ale są, więc finalnie mamy tak naprawdę 3 filmy w tygodniu na Bike Show plus około 2 filmów na dobre rowery, czyli de facto prawie 5 filmów w tygodniu gdzieś wchodzi do internetu.
No to jest dużo i rozumiem, że to jest twoja full-time praca, 100%.
Tak, tak. Wiesz, to w zasadzie już, no może nie full-time, ale tak 80%, bo tak formalnie to tak naprawdę prowadzę 2 firmy. Jedną jest Bike Show, drugą jest też moja własna firma, czyli Jan Piątkiewicz Bike Media, gdzie zajmuję się takim tematem medialnym, produkcji, czy może bardziej marketingu, w sensie kreowania marek, ale zewnętrznie, czyli nie robię tego swoją twarzą i tak jakby swoim nazwiskiem, tylko jest to po prostu produkt, który dla kogoś robię. To okresowo zajmuje więcej czasu, okresowo mniej, natomiast obecnie jest tak, że praktycznie 80% to jest to, co robimy w zasadzie głównie jako Bike Show. No te dobre rowery to jest, powiedzmy, to jest, ale to nie jest moja marka, prawda? To jest temat takiej współpracy sprzed paru lat ze sklepem rowerowym, natomiast tam tego jest mniej, natomiast nie da się ukryć, że no jest to po prostu sposób na życie obecnie i też zarobek i tak dalej.
No ale wiesz, jakby ja od dobrych rowerów chyba... Kurczę, ja chyba cię poznałem przez dobre rowery. Tak mi się przynajmniej wydaje, że jakby, no bo Bike Show było takim... Okej, ja czekałem na Bike Show i jakby z dużą nadzieją patrzyłem, co to nowego powstanie. Ale no tak, no dobre rowery, no nie? Wszystkie po kolei testowane, różne rowery, przeglądane i tak dalej, opowiadanie o nich, to było... W mojej głowie zaczął istnieć w tym momencie Jan Piątkiewicz rowery.
No wiesz co, dla mnie to był też taki sposób, dla mnie to była szkółka, bo wszystkiego, co się nauczyłem o w ogóle o YouTubie, też o własnym wizerunku, o tworzeniu filmów, o nagrywaniu, o w ogóle jakiejkolwiek takiej autoprezentacji, to wszystko działo się tam na oczach widzów przez parę lat tak naprawdę. To była jedna wielka taka szkółka publiczna, bo tak naprawdę przecież to był projekt, który teraz YouTube to jest coś oczywistego, prawda? Praktycznie każdy duży sklep rowerowy próbuje zaistnieć na tej platformie. Większość osób, która próbuje coś powiedzieć gdzieś komuś albo po prostu wyjść do ludzi, przenosi się na YouTube'a. Wiemy, że temat blogów prasy takiej pisanej, to są takie tematy już dość niszowe i specyficzne, natomiast ten taki przekaz wizualny, audiowizualny, który mamy na YouTube, jest tym dominującym. Natomiast jak w 2014 roku wpadłem na pomysł, pracując przez rok w sklepie rowerowym, że można by spróbować pobawić się w marketing, w sensie kreowania marki poprzez właśnie budowę kanału na YouTube. Tego nikt w Polsce nie robił. No był Shybike, ale to jest zupełnie inny temat, który był zawsze, prawda, i był duży. Były takie tytuły, które już dzisiaj nie istnieją praktycznie w internecie, a wtedy pojawił się ten pomysł, by spróbować dotrzeć do ludzi w taki bezpośredni sposób właśnie. Pokazać z jednej strony jakąś tam markę, rowery i to zaczęło ewoluować w stronę zupełnie inną, w stronę, która no, doprowadziła finalnie do powstania Bike Shop. Na pewnym momencie wydaje mi się, że te treści, które tam powstawały, były tak bardzo oderwane od takiego jądra sklepowego, czy w ogóle jądra marki Dobre Rowery, że to musiało gdzieś pójść w swoją stronę. No ja już tam robiłem w czasie inne rzeczy, no i tak pojawił się pomysł właśnie, zgadałem się z Tomkiem Marczyńskim i wpadliśmy na pomysł, że można by upchnąć to wszystko w coś zupełnie nowego, w taki nowy projekt, jakim jest Bike Show. Także tam się wszystko zaczynało, a potem poszło w coś, co sprawia, że pewnie w dużej mierze jest to, że jesteśmy tutaj, gadamy.
Znaczy, wiesz, jakby dla mnie Bike Show, ja go lubię oglądać, bo zacząłbym od tego, dla mnie kolarze szosowi to są esteci, to są ludzie dbający o wszystkie najdrobniejsze szczegóły, no, lubiący na przykład, nie wiem, Bianchi, zachwycający się tym kolorem, no nie, tym Celeste, jakby to są esteci. Przynajmniej większość tych, których znam, są estetami. I dla mnie produkt postaci Bike Show jest estetyczny. Jest, wiesz, jakby nie oszczędzasz na muzyce w nim, nie oszczędzasz na sprzęcie, też nie oszczędzasz na takiej swobodzie montażu tych materiałów, które tworzą taką warstwę estetyczną, no nie?
No i to jest też poza wszystkim fantastyczne, kiedy wiesz, że tworzysz coś takiego i wiesz, że robisz to dla siebie i pod siebie, że nic się nie krępuje, czyli tak naprawdę pewnie ktoś to ogląda regularnie, bo jak się wie, że filmy potrafią się bardzo od siebie różnić i również montaż potrafi być bardzo od siebie inny i jeżeli po prostu siądę sobie wieczorem i mam pomysł na jakąś szaloną koncepcję albo jakąś dziwną, zaskakującą wręcz muzykę, to jestem w stanie to zrobić. I dla mnie to jest super zabawa, czyli to jest też swoją drogą odpowiedź na pytanie, które może się nie pojawiło, czyli skąd w ogóle siła i determinacja, żeby robić 3 filmy w tygodniu, to jest po prostu zabawa. To jest naprawdę, jak nie wiem, niektórzy lubią przeglądać Instagrama w telefonie, lubią czytać różne rzeczy, lubią słuchać muzyki, podlewać kwiatki, robić różne inne rzeczy, to ja poza tym, że lubię jeździć na rowerze, to po prostu uwielbiam nagrywać filmy i je montować. I wychodząc na rower z aparatem i zaczynając pierwsze ujęcie, ja już po prostu w głowie mam taki strumień świadomości wizualnej, która już po prostu widzę, jak to wszystko gdzieś się ułoży w jakąś całość. To jest super przygoda i pasja po prostu.
Trochę myślisz vlogiem, nie?
Tak, tak. Wiesz co, ja, to jest ciekawe, że jak nagrywam filmy, ja praktycznie nie wyrzucam ujęć, czyli w zasadzie to jest takim ewenementem, że ja nie wracam do domu. Pracując trochę po czasie z różnymi osobami zajmującymi się filmami, zauważyłem, że no jednak takim dominującym modelem filmowania, czy ja jestem totalnym amatorem, prawda? Ja nie mam wiedzy, jeżeli chodzi o filmowanie, nie mam wyuczonej, wszystkiego się uczę z YouTube'a od innych. Znaczy to swoją drogą teraz jest fenomenalne źródło informacji, czyli wszystkie kanały na YouTube o filmowaniu. To jest fantastyczne źródło informacji, ale ja wszystkiego się uczę, natomiast nie działam według takiego schematu, że mam z każdej trasy po prostu 4 karty pamięci pełne materiałów, których 3/4, prawda, ona idzie na śmietnik. Ja po prostu mniej więcej wiem, co nagrywam, co chcę użyć i to mi się gdzieś w głowie składa w jakieś gotowe scenariusze, filmy i to potem po prostu zaczyna działać.
Z mojej perspektywy komplement, to jest trochę chyba taka robota, jak robi Casey Neistat. On wie, co chce opowiedzieć, on szuka tej historii w ciągu dnia i moim zdaniem rezultat jest też podobny, tak? Że ty po prostu znajdujesz tę historię. O, tu była kawa, a tu zapinasz but na pedale, a tu jest to, a tu pojechałeś, a tu się skończyło, a tu wypiliście kawę.
I to jest chyba, jak na koniec użyłeś tej liczby mnogiej, to chyba w tym wszystkim też jest często klucz do tych fajnych historii, fajnych fabuł, że ja od początku, w zasadzie od pierwszych, nazwijmy to, vlogów, które gdzieś tam na Dobre Rowery się już pojawiały, mam wrażenie, że miałem szczęście do ludzi, którzy byli w stanie ubarwić to wszystko swoimi osobami i też mam wrażenie, że jeżeli jest taka chemia między ludźmi, gdzie my tak naprawdę nagrywając te wszystkie vlogi i to, co się na tych vlogach potem znajduje, to my tego nie tworzymy sztucznie. To są po prostu takie normalne interakcje i sympatia plus emocje, które zachodzą między ludźmi, którzy się lubią, którzy mają często abstrakcyjne, może nie dla wszystkich zrozumiałe poczucie humoru, ale to jest taki flow magiczny, który się dzieje i dzięki temu tak naprawdę też jest tak, że wiesz, masz te historie, które tam po prostu oglądasz, że to nie są, że film o byle czym może być fajną historią, bo w międzyczasie okazało się, że Rysiek czy ktoś inny zrobił coś, coś sobie przypomniał, coś powiedział i film, który jest filmem o spodniach rowerowych, de facto jest ciekawą historią o tym, czemu Ryszarda nie było na kanale przez jakiś tam czas, albo skąd się wzięły złote buty w rowerze. I to są po prostu, wiesz, to jest, czasami to jest taki strumień świadomości, który się tworzy podczas jazdy na rowerze i on potem się przekuwa na, mam nadzieję, interesujące, wiesz, fabuły i odcinki.
Wiesz, też masz dar do tego, żeby, nie wiem, swoich bliskich przekonać do tego, żeby poszli z tobą na bike fitting, żeby jeszcze o tym opowiadali.
Tak, ale to jest, a czy jak z tymi bliskimi, to jest, wiesz, to jest jeden przykład. Ja w ogóle, to też jest taka święta zasada.
Ale wiesz, ja na przykład nie wiem, co musiałbym zrobić, żeby zaangażować moją żonę, która mówi, nie, to jest twoja zabawa, podcasty rowerowe to jest twoja zabawa i ja jakby nie chcę, no nie? I teraz pytanie jest, jak długo musiałbym drążyć tę skałę, żeby się to wydarzyło, no nie?
Wiesz co, tutaj też tak naprawdę tym wszystkim ważne jest to, że czy ja jestem w trochę innej sytuacji od, wydaje mi się, większości osób, ponieważ w moim przypadku zaczynając w ogóle znajomość ze mną, większość osób już od początku, jak długo ta znajomość nie trwała, wie, że w moim przypadku rower to nie jest tylko pasja, tylko to jest też coś, wokół czego kręci się całe moje życie, bo znaczy jest to też praca.
Jasne.
Więc siłą rzeczy ci ludzie muszą w trochę większym stopniu akceptować obecność, taką wszechobecność tego roweru, który gdzieś tam przenika życie. Aczkolwiek to, co o czym mówisz właśnie, czyli ten fakt pojawienia się czasem bliskich, to w zasadzie jednej osoby, czyli Kasi, to też jest tak,
pozdrawiamy.
Pozdrawiamy Kasię. Kasia też się z tego pewnie śmieje, ale sama Kasia zawsze lubiła sport, więc w jej przypadku to akurat zainteresowanie rowerem może i ma jakiś związek ze mną, ale nie jest czymś super sztucznym. Natomiast też fakt jest faktem, wydaje mi się, że to są takie osoby z jednej strony jak bliskie, czyli jak Kasia, ale z drugiej strony też znajome, które potrafią znaleźć taki, wiesz, taką proporcję, że one się pojawiają na tyle, na ile same chcą, na tyle i uważają, że to jest fajne, ale w tym wszystkim mam wrażenie, że wszystkie te osoby, z którymi ja tutaj akurat pracuję, prawda, no to też jest osoba, która jest, no jest bliską osobą, natomiast jasne, generalnie w tym kontekście pojawia się na ekranie jako jedna z osób, która się pojawia, też potrafi postawić taką znaczącą tą granicę, gdzie pewnie może zauważyłeś, że ja też staram się w social mediach i tak dalej nie przekraczać pewnej granicy prywatności, czyli wiele osób w ogóle po oglądając 2 lata Bike Show nawet nie wiedziało, że Kasia jest moją dziewczyną, prawda? I mimo tego, że jesteśmy razem od 6 lat, więc to zawsze było tak, że ktoś się pojawiał, ktoś, kto umie czytać między słowami, widział, że to są osoby mniej lub bardziej ważne lub był w stanie odczytać pewne relacje międzyludzkie, natomiast myślę, że nie przekraczaliśmy takiej granicy, którą ktoś może nazwać granicą prywatności, a ktoś może nazwać granicą żenady, prawda? Więc to...
No wiesz co, no, każdy ma tę granicę gdzieś tam sobie postawioną i niech ją tam każdy gdzieś, wiesz, gdzieś sobie ma, no nie, wiesz, ważne, żeby dla ciebie i dla Kasi to było okej. Okay. Nie, to jest najważniejsze.
Tak, no, wiesz, zdaniem, nigdy nie można nikogo do niczego zmuszać, bo to prędzej czy później spowoduje jakiś konflikt prywatny, albo nie będzie dobrze wyglądało dla innych.
Tak.
Ludzie umieją czytać emocje.
No, tak. Wiesz co, mnie się na przykład też bardzo podoba, tak mówisz, na przykład, nie wiem, Ryszard, i jadę, wiesz, jadę na zakupy kupować jakby lampkę do roweru, no nie, i patrzę sobie, znam człowieka, no nie, znam człowieka. I tak sobie myślę, skąd ja znam tego człowieka? No myślę, a już wiem, skąd znam człowieka. No i to jest fajne z perspektywy takiej zaangażowania moim zdaniem lokalnej społeczności, tego, że wiesz, że są sklepy, tak? Na przykład no nie ukrywasz, że jedziesz do konkretnego sklepu w konkretnym miejscu Krakowa,
tak,
i jakby nie ściemniasz, tylko okej, to są ludzie stamtąd, mamy trasę taką rowerową, cieszę się, że na przykład Ryszarda kilka razy widziałem, który przejeżdżał koło mnie, koło domu, akurat mieszkam w gminie Mogilany i tam po tych górkach się fajnie jeździ.
Tak.
To jest fajne, gdzie widzę, a to ten człowiek, no nie? A to ten człowiek. Ty dajesz sporo przestrzeni tym ludziom.
Wiesz, to o to w tym wszystkim chodzi, bo kiedy ktoś dopiero się, to wiesz, początki są takie w tym wszystkim trudne, to jest dla mnie w tym wszystkim ciekawe, bo z jednej strony to jest tak, że nie każdy się do tego nadaje, prawda, że to nie chodzi tylko o to, żebyś kogoś lubił, ale też myślę, że pracując trochę z kamerą, zaczynasz sam też wyłapywać, które osoby czują się przy tym swobodnie i po pierwsze musisz sam z nimi to ustalić w szczerej rozmowie, czy komuś nie przeszkadza to, że po prostu jedziemy na rower i ja mam aparat i coś nagrywam, prawda? Wbrew pozorom to nie zajmuje tak dużo czasu, jak się ludziom wydaje. Tak jak ci mówiłem, ja nie wyrzucam ujęć na śmietnik, czyli skoro mamy odcinek na przykład z jakiejś trasy całodniowej, który trwa 12 minut, to naprawdę ten czas, który ja nagrywam, nie jest wiele dłuższy niż te 12 minut łącznie, czyli to jest parę rozmów nagranych. To nie jest tak, że ja po prostu nagrywam każdą rozmowę i wybieram najciekawsze i po prostu wyrzucam. Myślę, że jestem wszystkim jakaś umiejętność narracji może z mojej strony i wiesz, moderowania tych rozmów, gdzie ja wiem, że jest jakiś temat, który fajnie było pociągnąć, więc mówię, chłopaki, nagramy, ja postaram się to poprowadzić tak, żeby to po prostu wyszło ciekawie, natomiast to nie jest tak, że ja męczę ludzi przez cały dzień nagraniami i tym samym psuje po prostu przyjemność jazdy. Więc z jednej strony jest to, że są osoby, które wydaje mi się, że się w tym odnajdują i dobrze się w tym czują, a z drugiej strony jest taka rzecz, że ja zawsze chciałem, wydaje mi się, że chciałem te osoby, które są w tym wszystkim, żeby też coś z tego dla siebie miały. Oczywiście to są nasze realia YouTube'owe i realia polskiej sceny, to są skromne środki finansowe, to nie jest tak, że my możemy zatrudnić wszystkich tak naprawdę, którzy się pojawiają na kanale.
Ale kawę możesz im
tak,
kupić.
Tak, możemy kupić kawę, ale też jest tak, że ja wiem, że każdy z nich robi coś swojego, prawda? Tak jak Maciek robi wyjazdy rowerowe, jak Rysiek pracuje w sklepach rowerowych. Są osoby no, zupełnie innego świata, jak Paweł, prawda, z Warszawy, który w ogóle działa w finansach i nie ma nic wspólnego z światem rowerowym, ale zawsze starałem się, żeby każda z tych osób, pojawiając się na filmach, mogła też coś dla siebie z tego mieć. Czyli wydaje mi się, że Rysiek jakąś taką pozycję trochę lepszej rozpoznawalności w tym świecie sklepów rowerowych, Maciek promocję swoich wyjazdów. To są takie rzeczy, które wiesz, my się lubimy, ja zdaję sobie sprawę z tego, że mnóstwo zawdzięczam tym osobom, które ubarwiają te odcinki i poza tym, że jesteśmy kumplami, fajnie spędzamy czas, to mam też nadzieję i staram się tak prowadzić niektóre wątki, żeby każdy z tego też coś dla siebie mógł w jakimś takim prywatnym wymiarze też mieć.
Myślę, że też część osób przyzwyczaiła się do tego, że ta kamera jest.
Tak, tak, a to też...
Po prostu się przyzwyczaili i zaczęli ją ignorować i już.
Oni już wiedzą, że ja jestem tym z kamerą i po prostu tyle.
I tyle. A druga, wiesz co, to co wyprodukowałeś było... Zawsze stawiało ich w dobrym świetle. Żartobliwie, nieżartobliwie, ale wiesz, to było dobre po prostu.
Znaczy, wiesz, są osoby, które uważają, że przeginamy czasami, jeżeli chodzi o poczucie humoru, ale to jest...
Ale wiesz, ale to jest poczucie humoru, to jest znowu ta kwestia dyskusyjna, tak?
Tak, no wiesz, jak zgodnie z zasadą, że warto być jakimś, prawda? Że najgorsze i to być
nie być zupą pomidorową, nie?
Dokładnie, to jest... No, myślę, że są jakieś, to też jest temat osobny, bo wiesz, ja się zajmuję tymi sprawami też zawodowo, czyli ogólnie wizerunek w internecie. Czasami wydaje się, że po prostu popuszczamy takie wodze żartu gdzieś totalnie luzem i jedziemy po bandzie, ale pewnie ktoś, kto jest wiernym widzem, widzi, że tak naprawdę nie przekraczamy pewnych granic, które moim zdaniem po prostu w internecie takim publicznym i też słuchanym przez osoby w różnym wieku po prostu nie uchodzą, prawda? Czyli przekleństw nie ma, nie poruszamy wątków kontrowersyjnych, takich najbardziej nośnych, czyli nie rozmawiamy o polityce. Ja też na wszystkich grupach, które moderuję, na przykład na Facebooku, grupie dla widzów, wycinam od razu wątki polityczne. To nie... Świat jest tak bardzo pełen negatywnych emocji, że naprawdę w takim uniwersum rowerowym naprawdę możemy sobie odpuścić dyskusję o polityce, o pandemiach, o szczepionkach, na to są lepsze miejsca.
Wiesz co, znaczy lepsza dyskusja jest, nie wiem, Shimano versus SRAM.
Oczywiście,
i proszę tak. Bardzo, no nie?
Także my też trzymamy taki, wiesz, pewien poziom, żeby pewnych granic nie przekroczyć, ja też staram się na tym tutaj na rękę na pulsie trzymać. Natomiast fakt jest faktem, to też są tematy, które w naszych rozmowach się jako takich nie pojawiają, bo my się znamy, my się lubimy, zawsze się zachowujemy profesjonalnie po prostu w jakimś tam stopniu. Czyli ja wiem, że nikt z chłopaków nagle nie dostanie po prostu jakiegoś świra politycznego i nie wpadnie przed kamerę i nie zacznie wygłaszać różnych tyrad politycznych. Po prostu trzymamy
się. Tak, z drugiej strony, wiesz, no, masz za to odpowiedzialność, ty to bierzesz i ty to montujesz, ty to wypuszczasz, więc po prostu out.
Tak, ale przede wszystkim staramy się tworzyć po prostu rozrywkę. Jakąś mniej lub bardziej merytoryczną, ale jednak taką, która pozwala ludziom poczuć to, co się czuje na rowerze, czyli się oderwać od problemów, a nie tylko je pogłębiać.
No trochę właśnie o to chciałem zapytać, wiesz, o ten taki punkt odniesienia. I pytanie moje jest dość proste. Czy ty czujesz się odpowiedzialny za te treści, które wypuszczasz? W sensie, czy masz taką, wiesz, dziennikarską odpowiedzialność, trochę taki etos, taki jakby to... Myślę, że odpowiedzialność to jest najlepszym słowem.
Powiedziałbym, że i tak, i nie, ale w takim sensie nie, żeby nie pójść w taką stronę, że ja mam poczucie, że to, co my robimy, jest zbyt ważne, bo ja staram się w tym wszystkim mierzyć siłę na zamiary i trzymać się skali, czyli uważam, że my tak naprawdę tworzymy taką rowerową popkulturę i nie uważam, że to, co my powiemy, jest aż tak ważne, zwłaszcza, że tak jak ci mówiłem, staramy się pewnych wątków nie poruszać i trzymać się na takiej dość bezpiecznej płaszczyźnie tematów. Natomiast na pewno jest tak, że jakąś odpowiedzialność merytoryczną przede wszystkim za to, co mówimy, staram się mieć, czyli jeżeli moja wiedza mi na to tylko pozwala, to staram się sprawdzać, czy informacje, które się w filmach pojawiają, są sprawdzone, prawda? Tak jak się przed rozmową żartowaliśmy o smarach, nie smarach, czy to jest... Nie staramy się ludziom, albo staramy się chronić ludzi przed tak naprawdę narzucaniem jakichś treści, które mogłyby spowodować u nich albo problemy ewidentne, bo na przykład ktoś sobie coś zepsuje w rowerze, ktoś będzie robił nie tak, ale przede wszystkim staramy się po prostu używać, jeżeli już jakieś informacje używamy, to takich raczej sprawdzonych, takie, które nie sprawią, że ktoś zrobi sobie jakąś swoją rowerową krzywdę, albo nie spowoduje to, że będzie musiał jakąś wielką, niepożądaną przez siebie zmianę w swoim rowerowym życiu wprowadzać. Więc wiadomo, że pewna odpowiedzialność to, co mówimy, jest, ale ona raczej dotyczy przede wszystkim tego, żeby nie przekazywać informacji niesprawdzonych, i też potrafić się przyznać do niewiedzy, bo nie da się ukryć, że często jest tak, że my na przykład potrafimy się śmiać z tego, że czegoś nie wiemy. Więc jeżeli czegoś nie wiemy, na czymś się nie znamy, to sobie z tego żartujemy, ale nie idziemy w tłumaczenie ludziom albo narzucanie ludziom jakichś takich teorii, których nie jesteśmy pewni, a myślę, że to jest w ogóle problem obecnie internetu, bo wiesz, że żyjemy w takich czasach, że tak naprawdę ludzie bardzo łatwo potrafią zaufać komuś, co do kogo nie mają tak naprawdę żadnej obiektywnej pewności, czy ta osoba faktycznie jest autorytetem w dziedzinie, o której mówi, prawda? Mhm. I dzisiaj każdy się zna na treningu, każdy się zna na odchudzaniu, na sprzęcie i na tysiącu innych rzeczy, a ja zawsze miałem tak wpojone, że trzeba naprawdę mieć potężną wiedzę i potężne zaplecze teoretyczne, żeby móc w ogóle uznawać się za kogoś godnego do tego, żeby komuś coś radzić. Więc jeżeli gdzieś u nas się pojawiają jakieś takie informacje, które wkraczają w sferę czyichś, na przykład w czyjegoś życia rowerowego, to są to rzeczy, co do których jesteśmy mocno pewni. Natomiast unikamy jak najbardziej udzielania w ogóle porad i wchodzenia w sferę, gdzie czulibyśmy się w jakimś stopniu niepewni, a takich sfer jest bardzo dużo.
Więc... Mhm. Wiesz, dla mnie tutaj na przykład wszelkie sfery takie medyczne, mhm. Wszelkie sfery medyczne, bo że na przykład, nie wiem, nawet w kontekście, wiesz, bike fittingu, tak, zrób sobie bike fitting, ale jak widzę, obserwuję jakieś tam fora internetowe, ktoś mówi, tu boli mnie kolano z prawej strony, no i nagle się znajduje 100 medyków, no nie, którzy mówią, no to nie wiem, tam złamasz owikę na kierownicy, to nie dlatego cię kolano boli, no nie, i jakby wiesz, ja tak patrzę na to, myślę sobie, okej, okay, jest w tym jakaś doza prawdopodobieństwa, że to może mieć jedno wpływ na drugie, ja bym komuś radził, iść do fizjo.
Kropka. To jest choroba naszych czasów, tak zwany pacjent internetowy, czyli wiesz, to my mówimy o pewnym wycinku tego wszystkiego, czyli mm-hmm. świecie rowerowym, ale ja jestem generalnie z lekarskiej rodziny i historie moich rodziców i mojej rodziny, do której przychodzą pacjenci już z diagnozą tak naprawdę, bo oni już zdiagnozowali się na Google i oni tylko przychodzą po to, żeby lekarz im wypisał receptę na lek, który poleciła im pani na forum, a który jest na chorobę, którą oni zdiagnozowali sobie na podstawie trzech stron na Google, więc w przypadku świata rowerowego jest też tak, że szukamy informacji wszędzie, żeby tylko sobie to przyspieszyć, ułatwić, ograniczyć wydawanie pieniędzy na przykład na mhm. takiego fachowca. No i też często popełniamy przez to błędy, bo zauważyłem, że wiele osób ma tak, że kiedy nawet już się pojawi ta diagnoza lekarza czy specjalisty, ale ona jest nie po naszej myśli, to często szukamy jakichś alternatyw, które są bardziej dla nas wygodne, ale fakt jest faktem, no też a propos tego, co robimy, też poruszony wcześniej temat bike fittingu, prawda? Ja zawsze starałem się, jeżeli poruszamy jakieś takie tematy, które są mniej lub bardziej szczegółowe, albo właśnie takie, które mogłyby dotyczyć czyjegoś życia, to staramy się oddać głos osobom, które my uznajemy za fachowców, czyli mhm. staram się wybierać osoby, którym ja ufam. No, jest też ten aspekt medialny, bo wiadomo, że można by znaleźć najlepszego fachowca w danej dziedzinie, który po prostu przed kamerą zdębieje i tego nic z tego nie będzie.
Zdarza, no?
To jest, są osoby o fenomenalnym po prostu zapleczu merytorycznym, które nie potrafią tego w ogóle przekazać. Efekt jest taki, że ta wiedza jest po prostu wyrzucona za okno, bo ktoś wyłączy film po minucie i nic z tego nie będzie. Mhm. Na szczęście mam chyba po prostu szczęście do poznawania takich osób, które mają tę wiedzę, umieją ją przekazać i naprawdę się też tym bawią, więc staramy się pokazywać ludziom też tych ekspertów od różnych dziedzin od strony tego ludzkiego oblicza, prawda? Czyli, że są fachowcy, którzy z jednej strony są w stanie tę wiedzę przekazać przez internet, czyli oglądając taki film, masz tę wartość dodaną w postaci po prostu wiedzy, którą też sobie tam znajdujesz, ale z drugiej strony też odkrywasz tego fachowca, tego specjalistę od bike fittingu, tego fizjoterapeuta, tego mechanika, jako gościa, do którego fajnie by było w sumie pójść, bo on fajnie wypadł przed tą kamerą. Mhm. To też jest takie sprzężenie zwrotne, prawda, jeżeli chodzi o wartość dodaną, czyli dzięki temu my nagramy fajny materiał, ludzie mają darmową wiedzę na YouTubie, a z drugiej strony wiele osób też zyskuje nowych klientów przez to, że potrafiło się dobrze zaprezentować przed kamerą.
Wiesz co, ja widzę to samo w przypadku podcastu, że właśnie ja jeżeli czegoś nie wiem, to znajdę kogoś, kto jest specem w tym obszarze i zadam mu te pytania. Ja czuję, że mam odpowiedzialność za odcinek, no bo wziąłem najlepszego człowieka, jakiego mogłem znaleźć i on o tym opowiedział. Także bardzo się z tym zgadzam. To jest, moim zdaniem to jest najlepsze podejście. No nie? O ile tych ekspertów też, o ile ci eksperci nie będą bardzo spolaryzowani, no nie? To tak, jakby tak. Też się, mnie się na przykład zdarzyło nie opublikować odcinka, bo nie wiem, to były tak kontrowersyjne tezy, że wiesz, stwierdziłem, dobra, możemy sobie nawzajem zaszkodzić. No nie? Ale to właśnie tak jak mówisz, no to jest ta odpowiedzialność. Ale chciałem teraz przejść od tego, w czym ty jesteś bardzo, ja gdzieś trochę, czyli takiej kultury rowerowej, ale takiej specyficznej kultury rowerowej, tej wokół mimo wszystko rowerów szosowych. I ja patrząc na to, jak to u nas wygląda w Polsce, nie tylko w Polsce, trochę ta kultura jest taka, znaczy nie chcę powiedzieć hermetyczna, ale taka ma określone zasady, tak? Aha. Jeździmy na sztywnych rowerach, cienkie oponki, ogolone nogi, tak? Inni jeżdżą na grubych kołach, w shortach i nie golą nóg, no nie? Jak z twojej perspektywy ta kultura rowerowa, o której opowiadasz w Bike Show, wygląda? W sensie, jak ona wygląda dla ciebie od środka?
Wiesz co, myślę, że tak paradoksalnie najciekawszą odpowiedzią na to pytanie, bo najfajniejszym wyjściem tego wszystkiego, jak moim zdaniem jest postrzegana też przeze mnie, jak ja postrzegam kulturę tą taką szosową, jest podejście w ogóle z drugiej strony, czyli fenomen graveli, bo powiem ci, jako osoba, która też śledzi rynek, no siłą rzeczy, tak jak mówiliśmy, zajmuje się YouTube'em i tą treścią, którą tutaj przedstawiamy widzom na Bike Show, a też zajmuje się tą branżą ze strony tej takiej zawodowej bardziej, czyli kreowania wizerunku marek i ogólnie trendów w świecie rowerowym. I jednym z takich ewenementów graveli jest to, że gravel jest rowerem, który przyciąga wszystkie osoby, które do tej pory bały się z jakiegoś powodu kolarstwa szosowego. Czyli to jest chyba najlepsza cenzurka tego, jak zdaniem wielu osób i też jak naprawdę faktycznie zamknięta i w pewien sposób hermetyczna jest ta grupa szosowa, że wiele osób przychodzi do gravela jako przede wszystkim tego roweru, który ma te cechy, które oni podobają się im rowerze szosowym, czy ten baranek i to wszystko, to prędkość, ale jest totalnie pozbawiony tego zadęcia i tej takiej właśnie pewnej hermetyczności, którą kojarzymy z kolarstwem szosowym. Bo naprawdę dla wielu osób kolarstwo szosowe to są goście, którzy po prostu golą nogę, kłócą się o to, czy można mieć oponę o 2 mm szerszą, czy nie można, czy to już wypada, czy nie wypada. Ścigają się, plus kiedyś historie z dopingiem, że to jest ogólnie takie środowisko, które jest dość specyficzne. I powiem ci też, że z mojej perspektywy poznałem wielu szosowców, którzy się wpisują w pewien sposób w ten taki stereotyp. Czyli jest to grupa na pewno mniej otwarta niż wiele innych. Oczywiście to się zmienia, bo to się rozmywa, bo prawda jest taka, że tak jak mówiliśmy, no rośnie świat graveli, który jest ewenementem, ale też świat kolarstwa szosowego w Polsce bardzo, bardzo się rozrósł i tym samym trochę się rozmył, czyli to nie jest już ten świat takich otaczanych czcią mastersów jak 15 lat temu, gdzie to faktycznie była grupa, gdzie w dużym mieście jeździło 24 osoby i one wszystkie się znały i ogólnie rzecz biorąc właśnie dyskutowały ze sobą, jaka wysokość skarpetki i tak dalej, chociaż duża część z nich w ogóle miała to gdzieś i po prostu jeździła jak chciała, ale teraz jest tak, że tak dużo ludzi przyszło do tego środowiska, że wydaje mi się, że naprawdę w takim sensie largo to już nie jest tak, jak było. Czyli ten świat już jest coraz bardziej po prostu taki otwarty. Tak jak ja ludzi poznaję, ja poznaję mnóstwo ludzi, którzy jeżdżą na szosie od 2-3 lat i ci, którzy chcą się bawić te takie właśnie detale i właśnie te takie rozważania, czy to wypada, iloma palcami trzymać filiżankę kawy i czy tą kawę można po 35-40 kilometrach, to ci ludzie, którzy tacy są, robią to z własnego wyboru i to jest pewnego rodzaju zabawa. Ale to już nie jest tak, że ta grupa może narzuca tego typu postrzeganie sportu i roweru.
Bo wiesz, ja na przykład też wszedłem do kwestii szosowej właśnie przez gravela. I to tak było, tak by, także to i potwierdzam, wiesz, jak zawsze było albo rower trekkingowy, albo MTB, a potem przez zupełny przypadek, akurat u mnie, gravel się gdzieś tam pojawił, wcześniej się pojawił rower taki, jak to się ładnie nazywał, kiedyś się nazywał hybrydowy, a potem się nazywały te rowery fitness.
Tak, tak.
Nie? I pojawił się u mnie dziwny twór Korateka, mało znanej w Polsce marki, ale miał cienkie opony, miał grupę 105 i prostą kierownicę. I ja wtedy zobaczyłem, ale to jedzie. No nie, wiesz, wybrałem się tam na Sądeckie Górki i myślę, ale to jedzie. I to jedzie pod górę, jedzie z góry i myślę sobie, okej, okay, to ja już chyba wiem, dlaczego ludzie się zsiadają z tych grubych opon. No i potem gdzieś tam się pojawił gravel, no bo gravelem można wszędzie i tak dalej, no nie? I jakby to się zaczynasz wchodzić w to, a potem myślisz sobie tak, a dobra, no to teraz te buty szosowe przecież są takie ładne, no nie? Wiesz, jakby to, nie oszukujmy się, to jest trochę takiego, wiesz, takiej mody, trochę takiego ubrania się w obcisłe, no nie?
Każda pasja, każdy sport tak naprawdę jest, wszyscy jesteśmy dużymi dziećmi, prawda? To szukamy tego typu aktywności też często po to, żeby móc znaleźć sobie nową pasję, która nie da się ukryć, że często staje się nie tylko sposobem na dbanie o kulturę fizyczną, czy spędzanie czasu z fajnymi ludźmi, ale też staje się kolejnym sposobem na jakieś takie gadżeciarskie wyżycie się. I myślę, że biegając można mieć kilka par fajnych butów i różnych ciekawych ciuchów, można, nie wiem, uprawiać każdy dowolny praktycznie sport, może poza szachami, czy brydżem, gdzie ilość tych gadżetów, które możemy kupić, jest po prostu fenomenalnie nieskończona, prawda? Więc to, oczywiście można mieć do tego zupełnie inne podejście i traktować to tylko i wyłącznie jako formę ruchu, zwiedzania, czy zupełnie mieć tak naprawdę wywalone na ten temat taki stricte gadżeciarski, ale dla wielu osób nie da się ukryć, no jesteśmy dużymi dziećmi. Tak będzie. No z jednej strony korzysta na tym rynek i wiele firm, które z nas wyciskają pieniądze mniej lub bardziej, ale z drugiej strony też sami często to po prostu lubimy, bo prawda jest taka, że na coś w życiu pieniądze trzeba wydawać.
Słuchaj, ja ostatnio, tak żeby dać ci przykład nierowerowy, zacząłem dotykać tematu zegarków. No nie? I wiesz, jak zawsze jakby ta mechanika w ogóle, i myślę, że to w ogóle w życiu, ta mechanika roweru, mechanika zegarka, to jest coś, co gdzieś mnie tam kręci. I jak zacząłem parę lat temu tak dotykać tego tematu, no nie, jakie są grupy, a co się dzieje i tak dalej, to nagle, wiesz, nagle się okazuje, że to jest w ogóle cały wielki świat. No nie? I jakby kolarstwo To jest moim zdaniem bardzo podobnie. Wiesz, rozmawiałem z bardzo różnymi ludźmi o bardzo różnych rowerach. Nie wiem, cargo to jest cały świat. Tak, wyścigi ultra bez wsparcia, cały świat. Wyścigi ultra ze wsparciem w ostatnim odcinku, cały świat. Mnóstwo takich światów, w których ci ludzie żyją, ale co jest ciekawe, to z zewnątrz ktoś taki totalny nierowerowy laik patrzy na to i nie jest w stanie określić w ogóle ani ceny, ani przydatności, ani co to w ogóle jest. To jest po prostu rower dla kogoś z zewnątrz. Tak samo jak ktoś patrzy, to jest zegarek. Nie? Mhm. I nie jest w stanie określić, czy to jest zegarek, czy rower za 10 tysięcy, czy za 100 tysięcy.
Tak, wiesz, ludzie chyba mają taką, poza faktem, że lubią mieć na co wydawać pieniądze, to też mamy taką tendencję i chęć do jednoczenia się do takiej stadności, która popatrz, że jesteśmy w stanie tak naprawdę stworzyć środowisko albo stworzyć społeczność z czasami tak oczywistych rzeczy, jak nawet czegoś pozwoli najbardziej nudnego. Mnie fascynuje to, że wiesz, ja jestem dość mocno w świecie motoryzacyjnym również. To jest taka moja druga pasja. Ale kiedy wejdziesz w ten internet motoryzacyjny, to słuchaj, masz fankluby Skody Octavia drugiej generacji, fanklub Volkswagena Golfa. Możesz mi tutaj podać najbardziej nudne auto na świecie, najbardziej oczywiste, których może jeździć miliony po ulicach, to gdzieś istnieje forum i fanklub tego typu samochodów, gdzie ludzie potrafią godzinami toczyć dyskusję o tym, czy w 2003 roku zmiana kształtu końcówki zderzaka w Volkswagenie Golfie wyszła na plus czy na minus i są w stanie się obrzucać obelgami, dyskutować. Tak, i to jest,
emocje tam są.
Dokładnie, to jest niesamowite, więc jestem w stanie zrozumieć, że każdy rodzaj roweru, każdy rodzaj aktywności jest w stanie wzbudzić w ludziach z jednej strony emocje i pozytywne i negatywne, ale też z drugiej strony taką potrzebę właśnie tutaj stadności, tworzenia grupy, społeczności.
Dobra, to teraz mam jeszcze tak naprawdę dwa tematy, które chciałbym poruszyć. Pierwszy temat to jest twoje jeżdżenie na rowerze, a potem chciałbym zamknąć klamrą taką z bike showem, ale powiedz mi, kiedy ty jeździsz na rowerze, produkujesz kontentu 6 razy tyle co ja, albo 8 razy tyle, biorąc dobre rowery, jest tego dużo, to jest regularna praca, która zajmuje mnóstwo czasu. Kiedy ty jeździsz na rowerze i jak robisz tak, że jesteś w stanie wykroić ten czas na rower? Bo to jest takie pytanie, które wielu ludziom zadaje, którzy jeżdżą.
Trzeba powiedzieć na dwie rzeczy, że z jednej, może zacznijmy od tej takiej, która jest najtrudniejsza paradoksalnie do osiągnięcia, o która jest, mógłbym dużo mówić o jakichś tutaj wyjątkowych talentach, czy o umiejętności zarządzania czasem i tak dalej, ale na pewno trzeba zacząć od tego też, że na to pozwala mi no, pewnego rodzaju wyjątkowa sytuacja z jednej strony zawodowa, bo to jest moja praca, ja jestem w stanie to łączyć w dużej mierze. Natomiast drugą rzeczą, która też się z tym wiąże, jest elastyczność, prawda? Pracując dla siebie, prowadząc też własne firmy, które w dużej mierze łączą się z tym, co ja robię na rowerze, pozwalają mi na jeszcze większą elastyczność, czyli jestem w stanie pewne rzeczy tak układać, żeby jednak w centrum dnia było wyjście na rower. Ja wiem, że w trakcie tego wyjścia na rower ja muszę zrobić zdjęcia, muszę nagrać film, ale dalej jestem na rowerze, prawda? Czyli to nagranie czy zrobienie tego zajmuje tam 1/3 tego czasu, kiedy ja jestem na rowerze, ale pozostałą część po prostu mam dla siebie, mogę robić to, co lubię, czyli jeździć. A tą drugą rzeczą, której myślę, że warto wspomnieć właśnie w kontekście tych rzeczy, na które wiele osób nie ma wpływu, a które też pozwalają ci na to, no jest też taka sytuacja, że nie mam na głowie dwójki czy trójki dzieci, prawda? Nie mam też innej pracy, która zmuszałaby mnie na przykład na pójście gdzieś przez 8 godzin, albo w ogóle wymusiłaby na mnie taką regularność, że jakąś część dnia zawsze mam zajętą na czynność, która wyklucza w 100% możliwość jazdy na rowerze. To na pewno ma duży wpływ na to, że mam tego czasu tyle, ile mam. I to jest jedna z najfajniejszych w ogóle części tego całego pomysłu na życie, że po prostu mogę to robić. Pewnie z czasem to się kiedyś będzie zmieniało. Pojawi się jakieś dziecko, pojawi się rodzina bardziej rozbudowana, więc wiem, że to będzie po prostu duże wyzwanie, pewnie większe. Natomiast tą drugą rzeczą, tą taką już bardziej zależną ode mnie, jest też to, że przez te parę lat robienia tego chyba nauczyłem się to wszystko tak układać, żeby działać pewnymi schematami, czyli jeżeli jest coś faktycznie takiego grubego, widowiskowego, że robię coś, co jest jakimś super wielkim pomysłem, to potrafi mi to zająć mnóstwo czasu i wtedy to też wpływa na układ dnia, na ten czas na rower. Natomiast takich większość regularnych rzeczy jestem w stanie robić w taki sposób, że one nie zajmują aż tak dużo czasu, czyli tak jak ci mówiłem, jestem w stanie...
Siedzisz po nocy.
Też, ale wiesz co, to też naprawdę, kiedy robisz to bardzo dużo, kiedy na przykład składasz 3 filmy rowerowe w tygodniu, to nie zajmujesz też tak dużo czasu, bo działasz pewnym schematem, prawda? Masz jakieś swoje określone, zrobiłem sobie kiedyś luty, jeżeli chodzi o color grading pod kątem różnych scenariuszy pogodowych. Mam inne luty na południe Europy, mam inne na polską jesień i zimę i tak naprawdę też uczysz się tego, nagrywasz na tych samych ustawieniach, które już wiesz, że pod taką pogodę w Polsce to fajnie sobie tak ustawić kamerę i już to masz gdzieś z tyłu głowy, więc to już jest parę minut oszczędności. Wracasz do domu, ładujesz to od razu na komputer, siadasz. Największe wyzwanie to jest tak jak ci mówiłem, pomysł mam od razu. Jak zaczynam nagrywać, to już mam pomysł w głowie, który już mi to wszystko przyspiesza. Największe wyzwanie to jest znalezienie muzyki oczywiście i takiej, która by ci się spodobała i która by to wszystko pasowała. Natomiast to wszystko zajmuje dużo mniej czasu, niż się wydaje, bo ja taki odcinek na YouTubie kilkunastominutowy składam w godzinę, może mniej. Od załadowania.
To jest szybko.
Tak, więc kiedy robisz, to wiesz, to nie ukrywamy, to nie są rzeczy wybitne, to nie są rzeczy, które są jakimś dziełem filmowym, natomiast przez to, że to jest pewnego rodzaju taśmowa produkcja, to cała atrakcyjność, mam wrażenie, tych treści polega na świeżości pomysłu, który masz w głowie nagrywając to i atrakcyjność bierze się w tym, co ty nagrywasz, jak to nagrywasz i potem sam montaż jest pewnego rodzaju taśmową produkcją, którą sobie ułatwiłeś jakiś czas temu, wypracowując schematy. Oczywiście co pewien czas to i zmieniam, bo chciałbym, żeby to... Nie jestem w stanie oglądać w kółko tego samego. Zmieniam kolory, zmieniam podejście do filmowania, sprzęt. Ale takie grube zmiany, które zajmują bardzo dużo czasu, one się dzieją 2-3 razy do roku, a normalnie to jest naprawdę godzinka, film gotowy, załadowany, jesteś w stanie przejść do kolejnych rzeczy.
Więc no wszystko... Czyli 3 godziny nagrywasz, 3 godziny montujesz, 6 godzin, 3 filmy na YouTubie.
Ale widzisz, to jest dalej moja praca, prawda? W sensie to jest pomysł, że normalnie siedziałbyś 5 razy w tygodniu po 8 godzin w pracy.
U mnie się trochę zmieniło, bo stwierdziłem, że na przykład nie jestem w stanie wypuszczać podcastu co tydzień. Tej treści i tak byłoby za dużo, bo to jest godzinna audycja raz na tydzień. Ludzie nie byli w stanie słuchać i konsumować tych treści. No nie, więc stwierdziliśmy, dobra, zrobimy je rzadziej po prostu i trzymam tę kadencję na razie. Niech tak będzie. Ale teraz jest kwestia taka, że masz partnera w Bike Show. I jadąc tutaj, no nie oglądałem, tylko słuchałem waszego ostatniego odcinka i pomyślałem sobie, że to jest medialny majstersztyk. Jest prawie emerytowany pros i zajawiony amator. I teraz myślę sobie tak. W zasadzie ta konfiguracja jest trochę taka kuloodporna. No bo teraz tak, jeżeli przyjdzie jakiś nawet doświadczony amator i powie, ej, ale to nie jest tak i coś tam, to możesz powiedzieć, dobrze, dobrze, ale tutaj jest autorytet tego pana, który mówi, że on uważa, wiesz, chodzi mi o takie kontrowersyjne tematy. On uważa, że. No nie? I to jest fajne moim zdaniem pod względem tego, oczywiście to nie jest tak, że Tomek się nie pomyli nigdy, ani nie popełni błędu, no nie? Bo to byłoby nienaturalne. No nie? Ale to jest fajna konfiguracja, taki bulletproof, kuloodporna przeciw takim, wiesz, durnym zaczepkom internetowym. No nie? Że jednak ten autorytet i to skonfigurowanie tego show wokół, tu jest super zajawiony amator, a tu jest profesjonalista, który teraz będzie tworzył medium, no nie? To jest moim zdaniem świetna konfiguracja i chciałem zapytać, jak wyście do tego doszli?
Wiesz co, doszliśmy do tego tak naprawdę przez przypadek, bo tak jak kiedyś przy którymś odcinku tłumaczyliśmy w ogóle początki, bo też w ogóle dla wielu osób myślę, że to dalej jest trochę tak, że widząc Tomka na niektórych filmach, zastanawiałem się, co on tam robi, dlatego że to już tłumaczyliśmy 1000 razy, że to jest...
Let me google that for you.
Tak, dokładnie, że to wystarczy sobie na CIDG sprawdzić, prawda, jak to wygląda. Ale to też jest, to się zaczęło mniej lub bardziej przypadkowo pod tym kątem, że zaczęliśmy robić wyścig razem. W sensie Tomek miał pomysł, że chce zrobić wyścig by Tomasz Marczyński. Przez wspólnego znajomego, wspólny znajomy wiedział, że ja się zajmuję takimi kwestiami wizerunkowymi i jeżeli chodzi o budowanie marek właśnie w obrębie tego uniwersum rowerowego. No i tak czysto zawodowo się tak naprawdę spiknęliśmy. Nie wiem, czy wcześniej nie spotkaliśmy się też na jakimś zakończeniu sezonu kolarskiego w Krakowie. Jeszcze przed wyścigiem, bo teraz tak jakby wyścig trochę zdominował ten temat i to afterparty wyścigowe jest takim zakończeniem sezonu. Natomiast kiedyś były takie imprezy na Kazimierzu właśnie ze świata kolarskiego i to był chyba 2017 rok, jak Tomek wygrał te dwa etapy w Vuelty i pamiętam, że wtedy tam przyjechał w glory tutaj, chwały i takiego największego swojego sukcesu kolarskiego i też tak się jakoś spotkaliśmy do późnych godzin nocnych czy wczesnych godzin porannych, tak naprawdę gdzieś tam balowaliśmy w tym Kazimierzu i rozmawialiśmy na różne tematy. Tak się chyba poznaliśmy i w międzyczasie wyszło, że tak naprawdę mamy też trochę podobną wizję spojrzenia to wszystko, czyli dla mnie to było trochę uderzające, że kolarz zawodowy, który z mojej perspektywy powinien być właśnie taki jak ci stereotypowi kolarze zawodowi, którzy po prostu ważą sobie obiad i wyciągają 6 ziarenek ryżu z obiadu, żeby być w stanie potem rano uzyskać optimum wagi do mocy i tak dalej. Że jednak jest gość, który sobie też imprezuje, wie kiedy, że w ogóle Tomek taki jest, Tomek jest po prostu, kiedy trzeba być w 100% profesjonalistą, to nim jest, kiedy trzeba po prostu pójść w miasto, to potrafi pójść w to miasto, ale nigdy wtedy, kiedy, to jest jak ten cytat z chłopaków z baraków, prawda, na tym polega odpowiedzialność, możesz chlać i ćpać całą noc, ale rano trzeba zawieźć dzieci do szkoły, więc musisz to zrobić. No, wiesz, kiedy możesz sobie na coś pozwolić, natomiast kiedy jest okazja na fantazję, to jest okazja na fantazję. I tak to się zaczęło, zaczęliśmy o tym wszystkim gadać i pamiętam, że chyba robiliśmy kiedyś taki event przy okazji wyścigu. To było taki coffee ride dla pracowników firmy Sudal pod Warszawą, w Czosnkowie chyba. I tam też z Tomkiem mieliśmy taką dłuższą okazję, żeby pojechać razem na rowerze i pogadać. I właśnie ja mówiłem Tomkowi o moim pomyśle na bike show, że już mnie to, generalnie te vlogi na dobre rowery, to jest taki trochę super pomysł, który tam nie pasuje do końca, bym to rozwinął gdzieś w inną stronę, że mam 1000 pomysłów. I Tomek chyba rzucił właśnie, a to zróbmy to razem właśnie w formie czegoś zupełnie osobnego. Ja już miałem z tyłu głowy w ogóle pomysł na kanał, nawet jakieś tam logo miałem wymyślone, tylko może potrzebowałem takiego impulsu, żeby to zrobić. No i sobie tak się zaczęło, wiesz, i te początki były takie właśnie, że większość osób nie wiedziało, o co chodzi z Tomkiem, bo mimo tego, że na przykład w opisie kanału jest wyraźnie napisane, że to jest bike show, to jest projekt dwóch osób i tak dalej, tego nikt nie czyta opisów.
No nikt nie czyta opisów.
Dokładnie i wiesz, i to z każdego kolejnego wyścigu, z każdego kolejnego spotkania przy filmach wychodziło, że mniej więcej mamy jakąś taką wspólną wizję tego. My się z Tomkiem generalnie bardzo różnimy w wielu rzeczach, mamy paradoksalnie bardzo mocno różne charaktery, też mnóstwo rzeczy postrzegamy inaczej, ale mamy, jeżeli chodzi o rowery, taką w wielu aspektach wspólną wizję i ona myślę, że działa. Ja też myślę, że tutaj jest duży potencjał pod kątem rozwoju tego kanału, o czym też mówiłeś, pod kątem tych dwóch treści, bo my naprawdę się dość sporo różnimy i to może być też ciekawe, poza faktem, że Tomek jest tutaj byłym zawodowcem z doświadczeniem, z spojrzeniem na kolarstwo na poziomie, który dla nas jest niewyobrażalny, ale też ma inne podejście w wielu aspektach do życia, do różnych rzeczy. Ja mam inne, mamy trochę inne temperamenty i paradoksalnie się dogadujemy, więc to jest też taka mieszanka, która może być jeszcze ciekawa. Czasami jak są takie dwa różne światy tak bardzo, ale mimo wszystko są w jakiś sposób, przeplatają się i ludzie mają do siebie chemię i się potrafią dogadać, to wychodzą z tego fajne rzeczy. I wydaje mi się, że właśnie tu jest ten potencjał, że się bardzo mocno w wielu rzeczach różnimy, a się dobrze dogadujemy i to może być w taki sposób, w pewien sposób trochę zaraźliwe i wiesz, wyjątkowe.
No, miejmy nadzieję, że tak pójdzie. Był kiedyś taki bardzo ciekawy program Sonda. I tam było dwóch panów i oni sobie rozmawiali i zawsze się kłócili.
Tak.
I cały ten program polegał na tym, że oni się kłócili, no ale kłócili się w tak uroczy sposób, że to było po prostu ciekawe. Wiesz, ja też na przykład w podcaście szukam drugiej osoby do rozmowy, bo myślę sobie, że czasami daję sobie prawo do opowiadania samemu o czymś, no nie? Ale myślę, że jak jest ta dynamika, są dwie osoby, zawsze to w jakąś idzie taką stronę, wiesz, że jak jesteś słuchaczem, to albo zgadzasz się z jednym, albo zgadzasz się z drugim, możesz się jakoś tam wypozycjonować i dynamika tej rozmowy, dynamika tego materiału jest zupełnie inna, nie? Wiesz, oglądałem Tomka vlog, ostatni, przedostatni, pod jakąś wielką górę wyjeżdżał. No, tyle pamiętam. No nie? Pewnie Hiszpania jakaś. Tak, no nie?
Wielka góra tej porze roku, to musiała być Hiszpania.
Tak, i wiesz, no jakby cudowne krajobrazy i tak dalej. W ogóle mnie nie interesowało, co on tam miał mi do powiedzenia. No nie? Bo jakby wrzuciłem to na telewizor, duży ekran, myślę sobie, ale bym tam pojechał. No nie? I to jest fajne w takim medium, że ty możesz sobie też wybrać, co z tego medium chcesz dla siebie zabrać. No nie? No ale właśnie, powiedz mi, bo teraz myślę, że tak, dopóki Tomek był obowiązany tym pewnie setką różnych kontraktów jako pros, to pewnie nie mieliście takiej swobody działań. No nie? Możesz mi zdradzić jakąś tajemnicę albo coś, co planujecie, wiesz, coś, co się za chwilę ma wydarzyć, bo ten odcinek to i tak pewnie pójdzie live za 2 miesiące, więc wiesz, bo rozumiem, że teraz jakby wiesz, kiedy przestajesz być związany z grupą kolarską, tak? Przestajesz być związany z, nie wiem, z firmą, która ci daje rower, naklejki na koszulki, musisz jeździć w tym, na tym i tak dalej, to nagle się mogą otworzyć setki drzwi.
Tak, znaczy na pewno tak. Wiesz co, nie powiedziałbym, że szukujemy jakąś taką gigantyczny coming out. Myślę, że dla wielu osób temat rasa może być wielkim coming outem, bo naprawdę, mimo tego, że znowu wracamy do tematu Google'a i wiesz, i w CIDG sobie wszystko można sprawdzić, to mnóstwo osób nie jest świadomych dalej, jaki jest rodzaj zależności Tomka i rasa. Nie wiedzą, że to jest firma Tomka, czy że Tomek jest wspólnikiem w raso, więc tak od 1 stycznia Tomek wyskoczy w ciuchach raso, to dla kogoś to pewnie będzie zaskoczeniem. Natomiast takich rzeczy, wiesz co, to też jest wszystko, trzeba zawsze dzielić świat na te dwie rzeczy, że my działamy jako bike show w pewnym aspekcie, natomiast na przykład ja bardzo doceniam, bardzo biorę pod uwagę to, że Tomek całym swoim życiem wypracował sobie swoją pozycję, nazwisko i markę, które też są jego emeryturą, jego przepustką do emerytury, które Tomek też może i powinien wręcz wykorzystywać i spieniężać w taki sposób, który zapewni mu tak naprawdę życie z tego, co osiągnął swoją ciężką pracą przez lata. Więc tutaj Tomek też na pewno wiele takich tematów związanych ze sprzętem, z kontraktami będzie też realizował oczywiście osobno, bo to jest inna grupa docelowa i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o sam bike show, to nie przewiduję takich gigantycznych niespodzianek i takich wielkich, że tak powiem, coming outów tego typu, bo my też staramy się zawsze, znaczy staramy się mimo wszystko zachowywać transparentność, jeżeli chodzi o pewne rzeczy i też przygotowywać ludzi i widzów naprzód do tego, co robimy i też trzymać, współpracować z takimi markami, które fajnie się gdzieś wpisują w naszą taką filozofię, ale przy tym wszystkim nie przesadzić z tą taką właśnie zależnością od różnych firm i takim wchodzeniem w tego typu rzeczy, bo świat tak działa, że mam wrażenie, że w naszym przypadku nasza taka... Ja zawsze powtarzałem, że my nie jesteśmy nigdy obiektywni, my jesteśmy subiektywni, tylko uczciwi, więc im więcej niezależności z naszej strony, im więcej takiego niewiązania się z konkretnymi markami, zwłaszcza w kontekście Bike Show, jako takiego projektu, tym dla nas lepiej. Oczywiście tych marek będzie siłą rzeczy coraz więcej, ale my też zawsze stawiamy na takie marki, które są nastawione na otwartość. Czyli jak to jest producent rowerów, który zostaje naszym partnerem, to my zakładamy też to, że my jesteśmy takim medium, które też testuje rzeczy, więc okej, my jeździmy na rowerach danej marki, będą one się pojawiały w naszych materiałach z różnych relacji, z tras, natomiast no, nie możemy wykluczyć tego, że będziemy nazywali też test roweru firmy X, czy produktu firmy X. I to jest, myślę, że uczciwe wobec wszystkich. Więc mówiąc szczerze, nie przewid tutaj, mogę ci zdradzić i widzą, że w najbliższych miesiącach ze strony Bike Show jakichś takich wielkich rzeczy nie będzie. Będzie jedna, to już chyba mogę zdradzić, bo to już też chyba wspominaliśmy w tym odcinku takim przednoworocznym, czyli chcemy zrobić, to jest jeden z takich naszych głównych projektów na 2022 rok, czyli zrobić relację z tras 5 naszym zdaniem najważniejszych wyścigów w Europie.
Mega
pomysł. Czyli generalnie Stradę Bianche mogę już zdradzić, to już zdradziliśmy. Będzie Paryż-Roubaix i 3 pozostałych może jeszcze nie zdradzę, ale generalnie w konwencji takiej, że po prostu jedzie pros i amator. Przejeżdżamy trasę tego wyścigu. Będziemy się starali trasę każdego etapu czy wyścigu przejechać w 100%, czyli żeby pokazać ją tak, jak ona wygląda w 100% dla zawodowców i skonfrontować właśnie nasze wrażenia z tej trasy, czyli Tomek będzie pewnie opowiadał, jeżeli jechał już ten wyścig, bo wbrew pozorom nie wszystkie z tych największych wyścigów Tomek miał okazję w życiu przejechać. Będzie opowiadał, jak to było, kiedy on tam jechał, będzie swoje wrażenia w tym vlogu przekazywał. No ja oczywiście będę starał się nie umrzeć i będę opowiadał, jak jest ciężko i generalnie po prostu zobaczymy, co będzie, bo to też będzie po prostu puszczone samopas, po prostu na żywioł. Pojedziemy i zobaczymy, co się stanie. Ale myślę, że będzie to niesamowita perspektywa zobaczyć i też w okresie w miarę zbliżonym do czasu, kiedy będzie ten wyścig, czyli jeżeli wyścig jest na wiosnę, nawet wczesną, to my nagramy to niewiele wcześniej, tak żeby w dniu wyścigu ten materiał już był gotowy i żeby zobaczyć to też w takich warunkach, jakich prawdopodobnie też pojadą kolarze, to może być coś naprawdę ciekawego.
To jest świetny koncept. Fajny pomysł pod tym względem, że właśnie, znowu, to co powiedziałem, te dwie perspektywy, no nie? I tak, to jest tak. Super, no nie? Że jeden sobie jedzie i opowiada, a drugi umarł, no nie? No, fizycznie jakby z całym szacunkiem dla ciebie, ale myślę, że jakby Tomek ma więcej pary, nie?
Słuchaj, to jest, dla mnie to jest też coś takiego, że właśnie dopiero w takiej perspektywie, jak się pojawia druga osoba, można to wyczuć i zobaczyć, bo ja w zeszłym roku, czy jeszcze aktualnym, w 2021 jechałem trasę Strady Bianche, całego wyścigu przejechałem te 170 parę kilometrów oficjalnej trasy prosów i dla mnie to było, abstrahując od tego, że to była jedna z najbardziej hardkorowych rzeczy w moim rowerowym życiu, jaką przeżyłem, bo to jest 170 chyba 4 kilometry, 3,5 tysiąca metrów przewyższenia, a nie jesteśmy w górach dalej, to jest Toskania i pagórki. I jeszcze z tego wszystkiego około 40% to są szutry, które w telewizji wyglądają po prostu, wiesz, jak oglądasz sobie przez telewizor autostrada szutrowa, myślisz, że to jest taki gravelowy raj, a w praktyce to są kamienie wielkości, nie wiem, śliwek i na przykład jedziesz na rowerze szutrowym, na rowerze szosowym, a masz podjazd 18% nachylenia po takim szutrze. Ja byłem po prostu tak wymordowany, a przejechałem te 170 km ze średnią 24 na godzinę. Zawodowcy przejeżdżają ze średnią 40 parę. Ja po prostu dojechałem do końca tej trasy. I mimo tego, że znam to środowisko, że jako dziennikarz pracowałem przy Tour de Pologne, że jeździłem z peletonem, to siedziałem wieczorem i myślałem, jak oni to robią. Na tych zjazdach, na których ja jechałem 20 parę na godzinę w ogóle, a wiesz, mam doświadczenie z graveli, ja w ogóle się wywodzę ze świata MTB, więc dla mnie po prostu zjazdy po 70 czy 80 czy nawet 100 km na godzinę na szosie to nie jest jakieś wielkie, to nie jest coś, czego nie robiłem w życiu. A na tych zjazdach zjeżdżałem po 20 parę na godzinę po tych kamieniach, a miałem jeszcze idealne warunki i dowiedziałem się potem, że prosi tam zjeżdżają 80 na godzinę. Ja po prostu myślałem, jak to jest w ogóle możliwe? Więc myślę, że zestawienie tego w formie takiej relacji, gdzie zrobimy to właśnie z Tomkiem, gdzie ja spróbuję się nie zabić, a Tomek opowie, jak to wygląda naprawdę, kiedy to jest naprawdę szybko, to myślę, że może być coś naprawdę bardzo ciekawego.
No powiem ci, że czekam na to. Ja cenię w ogóle w takich mediach wymyślenie konceptu, pomysłu, wdrożenie go w życie, który byłby super ciekawy. Jest taki podcast Bikes or Death. I facet zbudował sobie małego kampera do nagrywania podcastu. Ja myślę, że ale to jest, wiesz, to jest super koncept, nie? Możesz tym podjechać, wiesz, mógłbym podjechać do ciebie pod dom, powiedzieć, ej, dobra, to chodź, zrobię ci szybko kawę w kamperze, nagramy podcast. No nie wiesz, i myślisz sobie, okej, to się tak bardzo rezonuje z tym, co ja chciałbym gdzieś zrobić, jest fajne, no nie? I jest to jakiś koncept, no nie? I tak samo tutaj, no nie? Jest pomysł na to. Pokażmy ludziom, jak to może wyglądać, a może 10 osób się tam wybierze. Dla mnie właśnie w kolarstwie takim szosowym, nie tylko, ale super ciekawe jest to, że ty możesz wsiąść w samochód, zapakować rower do bagażnika, pojechać do Włoch, czy do Hiszpanii, czy do Francji, czy do Danii, czy do Belgii, i pojechać dokładnie tą samą trasą, którą jadą najlepsi topowi zawodnicy. To jest w tym sporcie moim zdaniem super ciekawe. I to jest jeden z tych niewielu sportów, w których możesz to zrobić. Nie pójdziesz sobie na Wimbledon ze swoją rakietą z dekatlonu, żeby sobie piłkę poodbijać.
Zresztą nawet jakbyś to zrobił, to dalej będzie tylko... To nic ci tak naprawdę nie da. Tak samo jakbyś wyszedł z kolegami na, nie wiem... Camp Nou i zagrał tam w piłkę, to dalej będzie tylko gra w piłkę, a kiedy pójdziesz na tą trasę, to zobaczysz, poczujesz praktycznie to wszystko, prawda? Czyli jesteś w stanie przeżyć cały ten trud i tą wyjątkowość tego wydarzenia, tego miejsca, prawda? Sama pusta lokacja w innej dyscyplinie nie jest w stanie oddać tych bodźców typu cierpienie, typu, prawda, widoki i to wszystko, co ci kolarstwo daje. Więc to jest, oczywiście każdy ma swoją definicję najpiękniejszego sportu na świecie, ale faktem jest to ewenementem w tym kolarstwie, że zresztą też jest bardzo piękny aspekt tego, że po sezonie pros spotkany często na treningu okazuje się takim gościem jak ty. To nie jest tak, że piłkarz czy tenisista, raczej masz małe szanse, że kiedykolwiek spotkasz na treningu Ronaldo albo, nie wiem, Igę Świątek i zagrasz sobie z nią w tenisa, prawda? Natomiast jest bardzo duża szansa, że wyjeżdżając gdzieś na południe Europy, spotkasz się na treningu ze swoim kolarskim idolem i najprawdopodobniej okaże się, chyba że ten gość właśnie realizuje jakiś super skomplikowany plan treningowy i po prostu jedzie sam na 150% swoich możliwości, to jest duża szansa, że ten gość z tobą zbije piątkę, pozwoli sobie zrobić zdjęcie, po prostu do ciebie zagada. Bo jak siedzisz 2 tygodnie w górach na obozie, na zgrupowaniu, tak jak Maniek sobie robił sam te zgrupowania Sierra Nevada, to jak siedzisz tam 2 tygodnie sam jak palec i spotykasz gościa na rowerze, to naprawdę zrobisz wszystko, żeby sobie z nim pogadać. Choćby on był naprawdę ostatnim amatorem jadącym sobie z plecaczkiem, to nie ma to żadnego znaczenia. Ważne jest to, że to jest gość jeżdżący na rowerze, a uwierz mi, że poza nielicznymi wyjątkami osób, które uprawiają kolarstwo, bo to jest biznes, a są też takie, że to nie jest gigantyczna pasja, to naprawdę 90% kolarzy zawodowych i gości, którzy się w to bawią, to są po prostu pasjonaci, którzy lubią o tym wszystkim gadać. Może nie o niuansach sprzętowych, ale o jakichś takich różnych innych wątkach, jadąc na rowerze. Tak, więc to jest ewenement kolarstwa, że jesteś w stanie kiedyś spotkać tego swojego idola i z nim pogadać i on będzie normalnym gościem, a z drugiej strony jesteś w stanie przejechać trasę, którą znasz z jakiegoś wielkiego wyścigu i może poza glorią zwycięzcy poczuć 90% tego wyjątkowości tego czegoś na tej trasie właśnie.
Dla mnie personalnie to jest fenomen, ale fajnie to spuentowałeś o tym, że z jednej strony mówimy o hermetyczności tego kolarstwa, a z drugiej strony ta hermetyczność, tak jak sam powiedziałeś, ona się w tej chwili rozmywa. Jak zaczniesz drapać po powierzchni, to nagle się okazuje, że ci ludzie są spoko, że wchodzisz do wspomnianego sklepu, o którym byliśmy, wyglądasz jak totalny laik, ale jak zadasz 2 pytania, to ktoś do ciebie podejdzie, ktoś z tobą spędzi czas, ktoś, wiesz, jakby powie, a no może kawę. Ja się spotkałem z tym, tak, że coraz rzadziej spotykam się z tym, że ktoś traktuje cię z góry, a coraz częściej spotykam się z tym, że ktoś mówi, tak, a co to jest, a po co, a dlaczego, a może coś tam, a może coś zaproponuję, a może coś pooglądajmy, no nie? I trochę się rozszczelniło to kolarstwo szosowe chyba. To jest fajne zaproszenie do tego, do tych wszystkich ludzi, którzy się trochę bali go, że to nie trzeba być mamilem, no nie? Że nie trzeba tam wydać 30 tysięcy na rower i 20 tysięcy na ubranie, tylko można po prostu zainwestować w ożywkę, wejść w to, popatrzeć, obejrzeć bike show, nie? Umówić się wiesz po prostu, jest, nie? To wiesz.
To jest też ciekawy wątek, bo ja miałem takie trochę przewrotne założenie też przy okazji pewnego etapu rozwoju bike show, że ja miałem wręcz wrażenie, że polski internet rowerowy poszedł w drugą stronę, czyli tak naprawdę nikt nie będzie się, znaczy publicznie mniej nagannym jest wyjście na rower nad czymkolwiek w byle czym, czyli bycie totalnym amatorem, totalnym laikiem, ubranym byle jak, nie jest absolutnie już żadnym powodem do jakiegokolwiek wstydu. Natomiast mam wrażenie, że w pewnych internetowych kręgach poszło to w drugą stronę. Czyli, że wręcz powinieneś się wstydzić tego, że jesteś właśnie mamilem. Czyli, że jesteś gościem, który ma po prostu jakąś tam kasę. Spodobało mu się to kolarstwo. Stać cię i kupiłeś sobie rower za 30 tysięcy złotych. I to jest właśnie coś, co moim zdaniem stało się bardziej problemem, czyli ja prędzej w internecie spotykam się z pogardą wobec takich osób, taką totalnie głupią i w ogóle takim podejściem, że skoro ja nie mam, to ten ktoś też nie ma prawa mieć, niż właśnie w drugą stronę. Czyli właśnie myślę, że tutaj raczej na bike show staraliśmy się też wyrównać to i pokazać ludziom, że możesz robić co chcesz. Możesz zarabiać miliony i jeździć na rowerze za 2000 zł, bo masz taką ochotę. Możesz nie zarabiać milionów i jeździć na tym, na co cię stać i robić to, co chcesz, tylko dlatego, że to lubisz, ale też możesz zarabiać miliony i mieć rower za 30 tysięcy złotych, albo możesz robić wręcz przeciwnie, być ryszkiem, prawda, i kupować 1000 różnych rowerów, które pewnie normalnie, jakbyś pojawi się żona, to ci każe to wszystko wyrzucić, po prostu powie, że jesteś szalony, ale robić to, bo po prostu chcesz i mieć na dachu samochodu rower 5 razy droższy niż ten samochód.
Niż samochód.
Dokładnie, więc to wszystko, wiesz co, finalnie to, co też powiedziałeś, jeżeli chodzi o to rozmywanie się tego środowiska i takie podejście, czy to jest hermetyczne, czy nie, to mi się wydaje, że w życiu finalnie wszystko kręci się wokół tego, żeby nie być bucem po prostu. I to jest niezależne od tego, co robisz, ile zarabiasz, gdzie mieszkasz, po prostu albo jesteś fajnym gościem na rowerze za 30 tysięcy złotych, albo jesteś fajnym gościem na rowerze za 2000 złotych, albo jesteś bucem w Bentleyu. To nie ma znaczenia tak naprawdę, co
tak
robisz.
Czy można byłoby kanał na YouTubie otworzyć.
Dokładnie, to po prostu tak działa, więc mam wrażenie, że też często dużo rzeczy wynika z tego, że my sami podchodzimy do kogoś z jakimś określonym, prawda, podejściem i z jakimiś takimi stereotypami i często na przykład ja z tym walczyłem, że wiele osób podkreślało, że na Zachodzie to jest tak fajnie, nie? Że jedziesz na ten rower i wszyscy się tam witają, są uśmiechnięci, a że w Polsce ci nikt nie odpowie. Słuchaj, jeżdżę na rowerze po polskich wioskach, po mega małych miejscach takich, nawet ktoś mógłby powiedzieć, że zapomnianych przez Pana Boga gdzieś na krawędzi Podkarpacia i słuchaj, nie znam polskiej wsi, gdzie dziecko ci nie powie cześć czy dzień dobry, jak cię widzi i nie znam osoby, która ci nie odpowie, jak powiesz dzień dobry. Ja mam wrażenie często, że wiele osób po prostu czeka na to, żeby ktoś powiedział to dzień dobry i przełamał te lody, bo oni może widząc ciebie na rowerze gdzieś na końcu świata myślą, o przyjechał taki jakiś tam z miasta i pewnie to jakiś taki nadęty typ. To pokaż, że nie jesteś nadętym typem i nagle się okaże, że wszyscy wokół potrafią być też fajni.
Tak, i wiesz co, mnie się na przykład zdarzyło, co w Krakowie jest dość częste, jedziesz wzdłuż Wisły, potem bierzesz prom, płyniesz na drugą stronę. Zdarzyło mi się z panem z promu gadać czasami. Pływałem tam i z powrotem, bo gadaliśmy sobie.
Tak, to jak pan z promu nas słyszy, to pozdrawiam, ale mówiłem panu 10 razy dzień dobry i nikt nie odpowiedział, więc nie wiem.
Może to był inny pan z promu.
Będę próbował dalej, może się uda.
Nie, ale wiesz, zdarza się też, wiesz, właśnie myślę, że jak jedziesz od nas na południe, właśnie Beskid Sądecki, no nie, w tamtą stronę, mnie się bardzo często, że nie wiem, zatrzymujesz się przy sklepie kupić wodę. No nie? Kilka razy jechałem tak, że jechałem przez Wiśniową i tam jest taki sklepik zaraz za rzeczką i były taki moment, że kilka razy mi się tak zdarzyło, że nagle się zjechało 4 czy 5 osób i nagle jest gadka, no nie? I a skąd jesteś? A na strawie, który masz profil? Pyk. No nie? I to wiesz, jakby to trwało 3 minuty i już masz nowych znajomych. Ja jeszcze, wiesz, z racji podcastu rozdałem komuś naklejki, tak, jest taki, gdzie? No nie? Ale to już na Spotify, wiesz, jakby jasne, że to jest jakieś tam, śmieję się, to jest reklama, ale to bardziej jest takie, wiesz, nawiązanie kontaktu i wiesz co, i nie zdarzyło mi się w przypadku podcastu właśnie, nie zdarzyło mi się, i myślę, że może w Bike Show jest podobnie, ale nie zdarzyło mi się, żeby ktoś powiedział, nie chcę o tym gadać, no nie? Tylko wiesz, myślę, że wiesz co, robię taki podcast, zobacz, ty masz link, to może byśmy pogadali o tym, no nie? Nie wiem, jechałem do Warszawy, Góra Kawiarnia, no nie? Że ty, może byśmy pogadali. Dobra, wpadam tam, jest wieczór, wszystko jest wyzamykane i nagle właściciel przychodzi, mówi, ty, gadamy. I gadamy 2 godziny. Wiesz, i to jest wow.
Ale to wiesz tak, jest z ludźmi z pasją, gdzie to akurat mówimy tutaj o tym wycinku świata rowerowym, ale myślę, że ludzie z pasją lubią mówić o swojej pasji i lubią mówić z drugą osobą, która też ma pasję. Zresztą w ogóle jest taka święta zasada życia. Bycia w życiu szczęśliwym z inną osobą, to szukać sobie osób, które też mają pasję. To może być inna pasja, to może być coś innego, ale człowiek z pasją zawsze zrozumie człowieka z pasją. I zawsze, nawet jeżeli będziemy mówili o dwóch zupełnie innych rzeczach, bo jesteśmy z dwóch innych światów, jeżeli chodzi o pasję, to jeżeli ta pasja jest do czegoś, to łatwiej jest zrozumieć wszystkie takie fizje różnych innych osób i jesteś w stanie stworzyć pasjonującą rozmowę, nawet kiedy są dwie zupełnie wykluczające się pozornie galaktyki, ale ktoś coś kocha po prostu.
No i co? I to ukradłeś mi puentę i koniec.
Tak. No cóż,
super.
Tak czasem było.
Jan, bardzo, bardzo ci dziękuję za poświęcony czas. Dzięki w ogóle za robotę, którą robisz, bo to z mojej perspektywy robiąc podcast rowerowy daje fajne odniesienie. Takie, kurczę, ale tu zrobił fajnie. Wiesz, ja czasami patrzę tak analitycznie na to, co zrobiłeś, nie? Że tu była taka muzyczka i teraz tu zrobił taki twist i teraz już jest inna muzyczka, no nie? I wiesz, dzięki za to, że to robisz, dzięki za zaangażowanie w to, bo ja mam co oglądać, po prostu.
Fajnie.
Mam co konsumować.
A to chodź, to jest też taka, myślę, że piękna puenta dla mnie, dla Bike Show, i to mnie najbardziej cieszy, jak często do mnie piszą na przykład mężowie albo żony naszych widzów, że oni kompletnie się nie interesują rowerami, ale przez męża czy przez żonę zobaczyli to Bike Show i oni to oglądają, bo tam jest coś takiego, co im się podoba, mimo tego, że się interesują rowerami. Dla mnie to jest po prostu najlepszy sposób na to, żeby poczuć się, nie wiem, spełnionym i szczęśliwym z tego, co robisz, że po prostu tworzysz coś, co pozwala pewnej grupie osób pokazać swoim bliskim to, co oni robią w taki sposób, żeby oni to może trochę bardziej zrozumieli. To jest chyba najfajniejsze w tym wszystkim. Docieranie do osób, które pozornie czegoś może nie lubią jeszcze, ale widzą w tym coś więcej.
Super, no. Super. Wielkie dzięki.
Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Cieszę się, że udało Ci się dotrwać do tego momentu, bo no, sporo osób wyłącza podcast tak mniej więcej w 3/4, albo kiedy pojawi się coś, co im nie do końca odpowiada, więc bardzo Ci dziękuję za dotarcie tutaj. Wirtualna piątka. I co? Zapraszam Cię do tego, żeby podzielić się tym odcinkiem. Wyślij go swoim znajomym, może wrzuć w media społecznościowe, Instagram, może Facebooka. Podeślij komuś. To bardzo pomoże podcastowi. Będzie jeszcze lepiej i fajniej rozpoznawany, także proszę o to. Jeżeli masz możliwość i chęć, możesz też dołączyć do patronów. Patroni otrzymują ciut więcej niż słuchacze nie będący patronami. Czasami pojawi się dodatkowy odcinek, a czasami jakieś będziemy rozdawać gadżety. Taki mam pomysł na to, żeby podziękować patronom. Trochę gadżetów się nazbierało, trochę książek, trochę pomniejszych rzeczy i będziemy próbować taką akcję z patronami zrobić. Także zachęcam do dzielenia się odcinkiem lub dołączenia do grupy patronów. Niech podcast się dzieje, niech niesie się w świat. Dziękuję Ci bardzo. Do usłyszenia. Stare rysunki na ścianie.